Po co ci pieniądze? Gdzie leży granica między mądrym oszczędzaniem a punktem przegięcia, kiedy stajemy się już skąpcami, którzy sobie zbyt wiele odmawiają? I z drugiej strony, jeżeli dążymy do zwiększania naszych zarobków i nawet nam się to udaje, to gdzie jest ta granica górnej wysokości zarobków, która po której przekroczeniu w zasadzie możemy powiedzieć, już wystarczy, już więcej nie muszę mieć, już mam podstawowe potrzeby zaspokojone, fundusz jakiś na realizację marzeń także mam zbudowany, więcej już nie potrzebuję, być może nie muszę tak zasuwać. To są pytania, które zadajecie mi, to są pytania również, które wiem, że zadajecie sobie, bo pytałem ostatnio na Facebooku, no właśnie, czy ktoś ma z tym problem, z tym pytaniem, po co, jaki jest cel. I wiele osób rzeczywiście podzieliło się swoimi komentarzami. I teraz moglibyście się zastanawiać, czy przypadkiem nie jest tak, że ja mam jakieś wydumane problemy, bo już doszedłem do takiego momentu, no w którym rzeczywiście mogę się nad takimi kwestiami zastanawiać, ale większość z was w zasadzie musi się często zastanawiać raczej nad tym, co do garka włożyć, albo jak pracować, żeby rzeczywiście na wszystko wystarczyło. A takie marzenia gdzieś tam o tym, żeby przestać pracować, są bardzo, bardzo odległe. I to, co chcę dzisiaj powiedzieć, to, że opowiadam właśnie to, bo jestem święcie przekonany, że bez względu na to, jaka jest wasza dzisiejsza sytuacja, to czegoś się możecie z tego podcastu nauczyć. Nie ma w zasadzie tygodnia, żebym ja nie otrzymywał pytań o to, jaki jest ten złoty środek. Czy te wszystkie wyrzeczenia, które podejmujemy na drodze oszczędzania, czy one są ogólnie potrzebne, czy nie? I w jakim, no jak stwierdzić, gdzie jest ten moment, który jest krytyczny, którego nie należy przekraczać? I kolejny wątek to jest, czy w tym procesie zarządzania naszymi finansami rzeczywiście bardziej liczy się chłodna kalkulacja, czy bardziej liczą się nasze emocje, jak to wszystko zrównoważyć. Przykładowo, jak osoba, która uważa się za osobę oszczędną, może uzasadnić olbrzymie wydatki, które ponosi chociażby na realizację jakichś tam swoich pasji, czy hobby, czy marzeń. Znowu, jak tutaj zachować odpowiednie proporcje, jak nie przegiąć w żadną stronę, jak nie ponieść nadmiernych kosztów. I ja od razu też powiem, że chcę się w tym odcinku troszeczkę bardziej odsłonić, bo często mi przypinacie taką łatkę mega oszczędnego i racjonalnego gościa, a prawda jest taka, że ja w niektórych obszarach rzeczywiście jestem taki bardzo oszczędny. Taki przykład to jest, czasami wrzucam na Twittera swoje zdjęcia, że udało mi się kupić bilet na metro za 3,40 zł zamiast za 4,40 zł, bo kupiłem bilet 20-minutowy. I niektórzy się z tego śmieją, mówią, no tutaj niby tyle pieniędzy zarabiasz, a tutaj o złotówkę walczysz. No prawda jest taka, że ja walczę o te złotówki, ale w tych obszarach, w których ta walka w zasadzie nie wymaga ode mnie żadnej dodatkowej energii. Wręcz stanowi pewną formę takiego wyzwania dla siebie samego. Ale z drugiej strony nie mam żadnych problemów z wydawaniem dużych pieniędzy, chociażby na sprzęt fotograficzny, którym kręcę właśnie ten odcinek podcastu, czy sprzęt audio, czy na przykład na, tak jak ostatnio, wydanie kilkunastu tysięcy dolarów za jednym zamachem na przedłużenie subskrypcji za usługę mojego newslettera, obsługę mojego newslettera. I dzisiaj spróbuję to wytłumaczyć, gdzie są te kryteria. Chciałbym, żebyście zrozumieli, że to, że się szczypię w jakimś jednym obszarze, to wcale nie oznacza, że jestem sknerą. Tak? No i też z drugiej strony, bo wiele osób widząc zarabiane przeze mnie miliony złotych rocznie, bo tak wyglądają dzisiaj moje zarobki, oskarża mnie w zasadzie o to, że ja nie realizuję marzeń, że pomimo, że mam pieniądze, to je kiszę i tak naprawdę nie wykorzystuję po to, żeby spełniać marzenia typu podróżowanie po świecie, przemieszczanie się jakimś fajnym, zakup jakiegoś fajnego samochodu, super wakacje, czy ubieranie się lepiej niż się ubieram i no, takie wątpliwości się pojawiają, dlaczego ja tak robię. Albo dlaczego, ja mam zupełnie inne pytanie, dlaczego ja miałbym tak robić, tak? Bo to, że ktoś ma takie kryteria, to nie oznacza, że to są kryteria decyzyjne również dla mnie. Sorry, no, to nie jest żaden pretekst do tego, żebym zmieniał swój sposób działania. Ja na szczęście doprowadziłem do takiej sytuacji, w której mogę kompletnie ignorować takie opinie. Kompletnie ignorować opinie osób, które próbują mnie wpasować w jakiś sposób w swoją rzeczywistość, a ja chyba się dosyć skutecznie wymiguję takim klasyfikacjom i szufladkowaniu, tak mi się wydaje, bo już mam ten swój złoty środek, już mam swoje cele, już mam pewne zasady, według których postępuję, którymi się kieruję i no dzisiaj będę chciał wam to wszystko ładnie naświetlić. Także po takim przydługim wstępie przechodzę do konkretów. I ten pierwszy konkret, który mam, to jest to, żebyście nie dali sobie narzucić definicji słowa sukces. Co jest dla was sukcesem albo co powinniście uważać za sukces? Nie ma takiej jednej definicji, od razu powiem. Dla jednej osoby sukcesem może być pensja typu 10 tysięcy złotych miesięcznie, a dla innej osoby dużo ważniejsze będzie to, czy ona ma bliskich przyjaciół, dla których może poświęcać swój czas, czy ma te kilka osób, którym może bezgranicznie zaufać i żadne pieniądze tego nie kupią. Inny jeszcze przykład, no nie wiem, ktoś może uznawać, że sukcesem jego będzie spędzanie czasu z rodziną, dużej ilości czasu z rodziną i nie będzie w stanie przehandlować tego czasu za pieniądze, bo po prostu nie będzie widziała w tym wartości, a ktoś inny będzie uznawał, że dopóki nie będzie miał, nie wiem, 10 samochodów w garażu i prywatnego samolotu, no to jeszcze sukcesu nie osiągnął. Oczywiście najlepiej jest łączyć to jedno i drugie, tak, ale w życiu to się nie rzadko udaje, tak mi się wydaje, że gdzieś te kompromisy muszą być i gdzieś to poświęcenie czegoś kosztem czegoś też musi być. No, każdy ten złoty środek w pewnym sensie musi znaleźć sam i tą definicję sukcesu również znaleźć i opisać samemu. No a skoro tak jest, no to wydaje się, że kluczowe jest zrozumienie, co jest dla nas osobiście ważne. I ja nagrywałem 42 odcinek podcastu, w którym, który był poświęcony właśnie szukaniu tego swojego why, tych przyczyn, które, dla których my uważamy, że powinniśmy coś robić, ale też bardzo szczegółowo opisywałem to ćwiczenie w mojej książce Finansowy Ninja i polecam zerknąć tym osobom, które już książkę posiadają, polecam zerknąć od strony 35 do strony 42, sobie zanotowałem, jest opisane to ćwiczenie. Jak spróbować znaleźć te swoje motywację i odpowiedź na pytanie, dlaczego robimy to, co robimy. I na potrzeby tego podcastu zacytuję fragment. To jest takie rozbudowane ćwiczenie, które ja wykonuję od czasu do czasu, ale od razu powiem, że nigdy nie wykonuję go wtedy, kiedy planuję swoje cele roczne. Czyli w momencie, w którym dokonuję planowania różnych projektów, które mam na kolejny rok, tego, na tym się nie skupiam, na aspekcie pieniężnym się nie skupiam. Te kwestie finansowe planuję sobie w zupełnie innych momentach i zazwyczaj to jest tak, że no, siadam do tego też mniej więcej raz, nawet nie raz na rok, raz na kilka lat, bo u mnie te cele już sobie dawno, dawno temu, na te pytania już sobie dawno, dawno temu odpowiedziałem i w zasadzie te odpowiedzi tylko nieznacznie zmieniają się w czasie. Jak już przejdę do konkretów, to będziecie rozumieli, co konkretnie chcę wam powiedzieć i opowiem też później na przykładzie swoim, już konkretnie mówiąc, co jest moim priorytetem. Ale najpierw te pytania. Czyli jeżeli mówimy o takich motywacjach finansowych, to warto wykonać to ćwiczenie z książki Finansowy Ninja i u mnie sprowadza się ono do 9 kluczowych pytań. Pierwsze pytanie jest takie. Jaki poziom oszczędności będzie oznaczać, że jestem już wystarczająco bogaty? Dla tych osób, które wzdrygają się na słowo bogaty, to proponuję zmienić trochę to pytanie, na przykład jaki poziom oszczędności będzie oznaczać, że mam już wystarczająco dużo pieniędzy, że już odłożyłem tyle, że mam za co żyć, że niekoniecznie muszę wykonywać pracę zarobkową. I ja wiem, że to może brzmieć totalnie absurdalnie w waszej obecnej sytuacji finansowej, ale warto już teraz zdefiniować ten poziom, bo może się okazać, że on jest dużo, dużo bliżej, niż wam się wydaje. Znowu, w książce też było ćwiczenie, jak to sobie policzyć, za chwilę o tym będę jeszcze mówił. Drugie pytanie to jest, co będzie możliwe, gdy już ten poziom osiągnę? Jakie możliwości się wtedy przede mną otworzą? Co będę mógł robić takiego, na co teraz nie mogę sobie pozwolić ze względu na przykład na przeciętne zarobki? Dodam, że do tego ćwiczenia warto usiąść na jakieś pół godziny do godziny i spokojnie sobie na te pytania odpowiedzieć. Pytanie numer 3. W jaki sposób mogę budować swój majątek, pozostając jednocześnie wierny swoim wartościom? I to jest w gruncie rzeczy pytanie o to, co my uważamy za ważne, co nam podpowiada nasze sumienie, jakimi zasadami w życiu się kierujemy, jakich zasad nie chcemy poświęcić w imię bogacenia się na przykład. Nie? Czyli znowu, dzisiaj mamy jakieś zasady i chcemy, żeby one pozostały niezmienne bez względu na to, czy będziemy zarabiali małe czy duże pieniądze w przyszłości. To jest coś, co ma nam pomóc wzmocnić nasz kręgosłup moralny, coś, co ma być wyznacznikiem tego, że będziemy się utwierdzali w przekonaniu, że pieniądze nas nie zepsuły. Powiem szczerze, dla mnie to było bardzo ważne kiedyś. Gdzieś tam sądziłem, że wraz z pieniędzmi może przejść jakieś tam zdeprawowanie. No na szczęście, można powiedzieć, staram się nadal kierować tymi zasadami, które się kierowałem, czyli tego objawu uderzenia wody sodowej do głowy specjalnie u siebie jakoś nie obserwuję. Aczkolwiek nadal próbuję mieć kontrolę nad sytuacją, mówiąc zupełnie wprost. Kolejne, czwarte pytanie. Jaki będzie pozytywny wpływ niezależności finansowej na moje życie? Co będę wtedy robił? To jest punkt, w którym warto się zastanowić, przymierzyć się do tego, jak będzie wyglądał mój dzień. Tu nie chodzi o jakąś złożoną wizualizację, tylko już się śmieję, jak o tym myślę, bo mi przygłady do głowy przychodzą tych różnych wizualizacji, tylko takie przepracowanie samemu w sobie, czym ja się tak naprawdę chciałbym zająć. Czy jeżeli będę już wolny finansowo, czy nie będę musiał wykonywać pracy po to, żeby zarabiać na życie, to czy w ogóle będę wykonywał pracę? Jakiego rodzaju będę pracę wykonywał, skoro ona nie będzie się musiała wiązać z działalnością zarobkową? Warto odpowiedzieć sobie na to pytania bardzo konkretnie. Ja się musiałem nad tym zastanowić. I zajęło mi to bardzo dużo czasu. To znaczy takie przepracowanie i próba zmotywowania się do tego, żeby skutecznie pracować, nawet wtedy, kiedy już pracować zarobkowo nie będę musiał. Punkt piąty. Od innej strony zupełnie. Punkt piąty. Jakie będą negatywne skutki dla mnie i dla mojej rodziny, jeśli nie uda mi się zgromadzić majątku? Jeśli się okaże, że nadal muszę pracować, pomimo tego, że jestem coraz starszy i coraz trudniej być może mi się pracuje, to jaki jest ten najczarniejszy scenariusz? Jakie są negatywne konsekwencje tego, że no nie uda mi się doprowadzić do miejsca, nie uda mi się dojść do miejsca, w którym chciałbym po prostu być. Dlaczego też warto tak metodą strachu na siebie podziałać? Bo na niektóre osoby ta metoda po prostu działa. Czyli przyparci do ściany często przekonujemy się, że te nasze możliwości są dużo większe niż nam się wydawało. I to jest sytuacja, w której znajdują się osoby, które próbują wychodzić z długów. Naprawdę, one znajdują absolutnie niesamowite, ja obserwuję takie osoby i one znajdują naprawdę niesamowite pokłady energii w sobie, kiedy już zdecydują się do tego, żeby z długu się wydostać, no to rzeczywiście są w stanie pracować niesamowite ilości godzin, ale też wykazywać się bardzo dużą kreatywnością w zakresie tego, co jeszcze można zrobić, żeby to tempo spłaty długów po prostu przyspieszyć. Pytanie numer 6. Jakie są aktualne skutki tego, że nie osiągnąłem jeszcze niezależności finansowej? Czyli co najbardziej denerwuje cię w twojej obecnej sytuacji? Co jest przyczyną frustracji tu i teraz? Bo to też jest tak, że na niektórych działa taki strach przed przyszłością, to był ten poprzedni punkt, negatywne konsekwencje w przyszłości, a na niektórych działa po prostu frustracja obecną sytuacją. Tylko trzeba sobie te rzeczy wypisać i sobie je uświadomić, bo może się okazać, że bardzo łatwo jest te braki czy te dzisiejsze frustracje po prostu wyeliminować wcale niezbyt złożonymi działaniami. To też jest taki przykład, że bardzo wiele osób, które tkwią w jakiejś patologicznej sytuacji w pracy, no po prostu tkwi dalej zamiast zacząć chodzić na rozmowy kwalifikacyjne do innych firm. No po prostu. To jakby rozwiązanie jest bajecznie proste. Nagle się może okazać, że w ciągu miesiąca udało się rozwiązać problem, z którym mierzyliśmy się przez ostatnie kilka lat i on systematycznie powoli narastał. No nie bez powodu mówi się, że tylko głupcy oczekują innych rezultatów, robiąc cały czas te same rzeczy. Więc jeżeli obecna sytuacja i obecne frustracje mogą być motywatorem do zmian, to zdecydowanie warto spróbować. Punkt siódmy. Co dotychczas powstrzymywało mnie przed budowaniem majątku? Czy mi brakowało umiejętności? Czy może to była kwestia jakichś przekonań, które w sobie mam? Na przykład, że pieniądze mnie zdeprawują. Taka autodiagnoza naprawdę bardzo się przydaje i pomaga poszukiwać no, tych właśnie rozwiązań. Czyli znowu wypisujemy sobie poszczególne punkty i zastanawiamy się, w jaki sposób moglibyśmy je pokonać. I to jest właśnie punkt ósmy, czyli jak mogłem pokonać te przeszkody, które przed chwilą wymienialiśmy z różnych perspektyw. I moim zdaniem wartością jest już samo zastanowienie się nad tymi rozwiązaniami. To nie jest tak, że musicie od razu przejść do działania. Wiadomo, że działanie jest najlepszym, co można wykonać, ale samo zakiełkowanie gdzieś tam, takie zasianie tego ziarna i stopniowe kiełkowanie tego w naszej głowie, to jest coś, co bardzo pomaga kwestionować ten stan obecny i przesuwać się gdzieś dalej. I punkt dziewiąty, ostatni z tych moich punktów testowych, ćwiczebnych, to jest, co jest ważne dla mnie w życiu? Co chcę po sobie zostawić? No, i to jest taka świadoma odpowiedź na pytanie, co ma być tą naszą schedą, ale to jest też tak, że to jest tak jakby coś, co pozwala nam wyregulować ten nasz wewnętrzny kompas, bo w zderzeniu z wiecznością, tak górnolotnie powiem, w zderzeniu z wiecznością i z pytaniem takim, no co zostanie po mnie, dowiadujemy się również o sobie, co jest rzeczywiście dla nas ważne. Tak mi się przynajmniej wydaje. I te pytania być może szybko wymieniłem i wydają się takie trywialne, ale tak naprawdę do odpowiedzi czasami dochodzi się latami. Ja do tych odpowiedzi dochodziłem latami. W przypadku niektórych pytań te odpowiedzi się diametralnie zmieniały w czasie, ale mogę powiedzieć tak uczciwie, że przez ostatnie, nie wiem, 5-6 lat naprawdę niewiele się w tym moim postrzeganiu siebie zmieniło. Co być może oznacza, że jestem dosyć dojrzałą osobą, mówiąc prost. Chociaż wierzę w to, że ten młodzieniec we mnie jest i że cały czas jestem gotowy do jakichś radykalnych zmian poglądów, ale dygresja, to była dygresja na boku. Najgorsze jest takie podejście do tych pytań, znaczy, jakie pewnie ma wiele osób, że my się nie za szczególnie zastanawiamy, nie lubimy sobie zadawać takich trudnych pytań, wynimy się cieszyć życiem tu i teraz, a nie specjalnie myśleć o przyszłości, czy o konsekwencjach naszych decyzji dzisiaj. W przyszłości, więc no, warto jednak zrozumieć, że to dążenie do poprawy swojej sytuacji finansowej no, nie jest czymś prostym. To jest coś, co jest procesem. Kiedyś go trzeba zacząć i trzeba go po prostu realizować. I wszystko zaczyna się od jakiegoś tam mimo wszystko planu, który mamy na siebie. Te dobre odpowiedzi na te pytania mogą pomóc nam taki plan nakreślić, a w każdym razie dowiedzieć się, jakie są te przyczyny i motywacje, które pozwolą nam poprawiać swoją sytuację finansową, w tym sensie, że wytrwać w pewnych postanowieniach, a w szczególności wytrwać w unikaniu takich przeszkadzajek, które na tej drodze gdzieś tam się nam mogą pojawiać. I to jest, myślę, taki czynnik czy zestaw czynników, które w moim życiu były bardzo ważne. No, czyli po tym krótkim teście, który możecie wykonać sami, ja przejdę teraz do opowiedzenia o tym, jak to wygląda u mnie i jakie są te moje priorytety. Dla mnie najważniejsze, mówiąc zupełnie wprost, jest poczucie spokoju. I ja bardzo długo się próbowałem przekonać, co jest dla mnie ważne i doszedłem właśnie do takiego wniosku, że taki spokój wewnętrzny to jest coś, co pozwala mi i efektywnie pracować, i osiągać jakieś tam sukcesy, i nie napinać się jakoś strasznie, tylko po prostu robić wszystko w swoim tempie. A wtedy, kiedy tego spokoju nie było, pojawiała się zupełnie niepotrzebna nerwowość, a ta nerwowość no, powodowała, że no, to się rozlewało na całe życie. Czyli ja wiem, co mnie w życiu dzisiaj irytuje, co mnie denerwuje i te rzeczy po prostu staram się ograniczać. Z drugiej strony wiem też, znam siebie po prostu, więc wiem, że jestem z natury leniuchem, bo jestem. Lubię efekty pracy, ale nie lubię wkładania pracy w coś. I jakkolwiek by to nie brzmiało, to właśnie tak jest. Ja lubię widzieć na przykład efekt w postaci finalnego filmu, że on już jest opublikowany, czy podcastu, że jest już opublikowany, ale jednak ta praca i zebranie się do tej pracy często przychodzi mi z dużym bólem. Nienawidzę pracy powtarzalnej. To też spowodowało, że ja często realizuję pewne projekty, staram się, jak zaczynam projekt, to staram się go jak najszybciej zakończyć. Jeżeli muszę do czegoś wracać, no to bardzo tego nie lubię. Ja lubię organizować nowe rzeczy. Ja lubię być kimś, kto coś startuje i w miarę szybko widzi efekty i to mi po prostu wtedy daje frajdę. Widząc efekty, mam frajdę. Jeżeli tych efektów nie ma, no to nie jestem zadowolony. To w naturalny sposób pomaga mi też porządkować te rzeczy, którymi ja się zajmuję, czyli wybieram sobie takie projekty, które mają szansę zakończyć się konkretnym rezultatem w skończonym czasie. Oczywiście różnie z tym bywa, bo czasami rzeczywiście też przeciągam. Ale przechodząc do obszaru stricte finansowego, te moje priorytety wyglądają również podobnie, czyli ja szukam bezpieczeństwa finansowego. Przykład podam. Ja się bardzo fatalnie czułem, kiedy kupiliśmy duże mieszkanie i na koncie rzeczywiście były pustki. To była taka pierwsza sytuacja w moim życiu w roku chyba 2010-2011, kiedy ja miałem pusto na koncie. Tam nie było za dużo pieniędzy. Żyliśmy z bieżących zarobków po prostu. Źle też na moje samopoczucie wpływała świadomość tego, że mamy kredyt hipoteczny w euro na głowie. I w wyniku tego, że zarówno Gabi, jak i ja się źle z tym kredytem czuliśmy, co było, mówiąc z perspektywy Excela, było to kompletnie nieracjonalne, ale emocjonalnie nas to wyczerpywało w jakiś tam sposób. My po prostu ten kredyt spłaciliśmy po 3 latach od jego zaciągnięcia. No, dobrze mieliśmy takie możliwości, niemniej jednak równie dobrze mógłbym obracać z tymi pieniędzmi, ale jednak zdecydowaliśmy się na spłatę tego kredytu. Być może wynikało to z tego, że ja mam dosyć bujną wyobraźnię na temat tego, co może pójść nie tak, jak się sytuacja źle może potoczyć, czyli znowu myślę bardzo perspektywicznie, i obawiałem się ryzyk w długim terminie czasu po prostu, więc wolałem sobie takie ryzyko z głowy zdjąć i jednocześnie zapomnieć kompletnie o problemie. I jeszcze jedna rzecz, która wiąże się z tym moim wysokim poczuciem bezpieczeństwa, to jest to, że ja przez bardzo długi czas byłem jedynym żywicielem naszej rodziny. Także czułem ciężar odpowiedzialności za to, że jeżeli coś mi się nie daj Boże stanie, no to jak poradzi sobie moja rodzina, jak poradzi sobie Gabi, jak poradzą sobie dzieci. To autentycznie w pewnym momencie powodowało głęboki stres u mnie i takie zastanawianie się nad tym, jak ta przyszłość będzie wyglądać. No i teraz przechodzę do clue, czyli wiedząc to, co z perspektywy finansowej jest dla mnie absolutnie kluczowe i takiej ogólnożyciowej również, odpowiem na pytanie, po co mi są pieniądze, do czego są mi potrzebne pieniądze. I znowu, to się w czasie troszeczkę zmieniało, w zależności od tego, ile tych pieniędzy rzeczywiście było. Więc znowu podzieliłem cały ten proces na kilka etapów. Pierwszy etap to było zbudowanie poduszki finansowej, czyli zebranie takich oszczędności, które pozwoliłyby naszej rodzinie przeżyć rok bez zarabiania pieniędzy. Ten proces mamy już za sobą, czyli to był priorytet. To było też coś, co powodowało, że ja nie wydawałem generalnie pieniędzy na pierdoły. Jeżeli mam sformułowany jasno cel, który wiem, że da mi poczucie jako takiego spokoju, to chcę ten cel jak najszybciej zrealizować, a dopiero później zająć się rzeczami, które są mniej istotne z mojej perspektywy. Znowu, z mojej perspektywy, a niekoniecznie z waszej. U każdego to będzie wyglądało trochę inaczej. Ja teraz mówię o moim podejściu. I drugi etap, gdy już zbudowaliśmy poduszkę finansową, to było zabezpieczenie mojej rodziny na wypadek mojej śmierci. I tu były takie dwa podetapy, można powiedzieć. Z jednej strony chciałem odłożyć takie oszczędności, czyli zwiększyć tą poduszkę, tak żeby Gabi, dzieciaki byli w stanie przeżyć 2 lata, nie rok, tylko 2 lata, bo wierzyłem, że w tym czasie sobie życie poukładają. I oczywiście miałem również ubezpieczenie na życie w tym okresie, które pozwalało spłacić cały kredyt hipoteczny, czyli żeby mogli zostać w mieszkaniu, w którym, które będzie ich po prostu w pełni, już nie będą musieli spłacać tego zadłużenia. I drugi etap był taki, że chciałem po prostu zarobić tyle pieniędzy, które pomogłyby mi, czy umożliwiłyby mi spłatę tego kredytu hipotecznego, tak żeby Gabi mogła zostać bez żadnych długów. Tak? Ten etap też już osiągnęliśmy, więc można powiedzieć, że po spłacie kredytu hipotecznego rzeczywiście osiągnąłem bardzo duży poziom wyluzowania. Od razu spałem spokojniej i to mi też pozwoliło podejmować dużo śmielsze decyzje, również w moim biznesie. Także to też tak fajnie działa, że w momencie, kiedy poszczególne, że tak powiem, punkty odhaczam na mojej liście, rzeczywiście jestem w stanie coraz szybciej osiągnąć kolejne cele. Trochę ta kula śniegowa, tak jak przy spłacaniu długów, trochę ta kula śniegowa związana również z zarabianiem pieniędzy, ona też przyspiesza. I kolejny, trzeci etap to zabezpieczenie mojej rodziny do końca ich życia. Czyli znowu, zakładając, że ja znikam, umieram, mam wypadek, cokolwiek, żeby rodzina była w stanie przeżyć do końca życia bez konieczności wykonywania pracy zarobkowej. Nie jest tajemnicą, że u nas to ja jestem głównie osobą wydającą pieniądze. Ja dzisiaj prowadzę działalność gospodarczą, ona wymaga pewnych nakładów i tak dalej. Oczywiście firma zarabia, ale firma też ponosi koszty. No, koszt doposażenia się, tak, w taki sprzęt typu kamery i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No to są koszty, które rzeczywiście są astronomiczne. Gdyby się zdarzyło tak, że ja już tego biznesu nie prowadzę, no to po prostu nie musiałbym ich ponosić. Więc można powiedzieć, że dużo łatwiej, dużo szybciej jest doprowadzić do tego, że zabezpieczam swoją rodzinę, niż że zabezpieczam moją rodzinę również w sytuacji, w której ja nadal prowadzę biznes. Także trzeci etap to jest właśnie zabezpieczenie mojej rodziny do końca życia i czwarty etap to jest etap ostateczny, czyli pełna wolność finansowa, w której nawet jeżeli ja żyję, i nadal ponoszę różne koszty związane z moim biznesem chociażby, to już osiągam taki stan, że mamy środki do końca, wystarczające nam wszystkim do końca życia, nawet bez konieczności zarabiania w moim biznesie. Czyli że mógłbym się skupić na takiej działalności, która polega na tym, że no, wykonuję sobie jakieś tam projekty, które uważam za ważne, bez zastanawiania się, czy te projekty zarabiają, czy nie zarabiają. Bo ja tak naprawdę mam w głowie bardzo dużo pomysłów na rzeczy niedochodowe, rzeczy niekomercyjne, rzeczy chociażby związane z edukacją finansową, które można powiedzieć byłyby realizowane w takim modelu non-profit, czyli bez zarabiania. I wiele z tych projektów niestety wymaga bardzo dużo czasu. Jeden z nich szacuje, że będzie trwał od 5 do 7 lat. I dopiero teraz, kiedy można powiedzieć, mam bardzo duże oszczędności i również bieżące przychody ze sprzedaży mojej książki, to jestem sobie w stanie odważnie o tym projekcie myśleć i podjąć ryzyko, że rzeczywiście go przeprowadzę od początku do końca, nawet jeżeli nikt mi za to nie zapłaci złotówki. W pewnym sensie można powiedzieć, że znalazłem się już w takim momencie, w którym właśnie musiałem sobie odpowiedzieć na pytanie, co chciałbym robić, gdybym nie musiał zarabiać. I to jest bardzo trudne pytanie, ale warto sobie na nie odpowiedzieć. I w miarę posuwania się przez te etapy, ja w zasadzie mam coraz więcej obserwacji na temat mojej osoby, coraz lepiej siebie również rozumiem. Tak paradoksalnie zupełnie, a może właśnie nie, może tak powinno być, ale im bardziej jestem stabilny finansowo, tym bardziej również mam w pewnym sensie w nosie opinię innych osób na temat tego, co powinienem robić, czy jaki powinienem być. I też łatwiej mi jest zauważyć, że te osoby po prostu w stosunku do mojej osoby nie mają racji. Bo kiedyś rzeczywiście nie miałem tej pewności i się przejmowałem. Zastanawiałem się nad tym, czy przypadkiem no nie powinienem być tak i tak ubrany, jak idę do klienta, albo jeździć takim i takim samochodem, bo to jest oznaka prestiżu, łatwiej biznes robić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj stuprocentowo wiem, że liczy się przede wszystkim merytoryka, życzliwość, zrozumienie potrzeb drugiej strony, dostarczanie cały czas wysokiej jakości i to jest coś, czego ja się nauczyłem jeszcze w poprzednich moich pracach i pomimo tego, że tak działałem, to ale jednak gdzieś tam z tyłu głowy takie wątpliwości się pojawiały. Dzisiaj już tych wątpliwości absolutnie nie mam. I to jest też trochę tak, że zobaczcie, dlaczego słuchacie tego podcastu. Wiecie, kim jestem. Wiecie, jak się ubieram. Nie zwracacie na to uwagi. Dlaczego? Bo dostajecie jakiś konkret. Konkret, który w jakimś stopniu wam się przydaje. To, czy na rynku mam złoty zegarek, czy nie mam, nie ma dla was większego znaczenia. Niestety, ja też dostrzegam, że coraz więcej osób, które nie mają tej merytoryki, próbują przykryć ten brak jakimiś zewnętrznymi błyskotkami. No cóż, powiedzmy, że skupię się na tym, co jest istotne dla mnie. I tu dochodzę do kolejnego aspektu, czyli jak znaleźć ten złoty środek, jak nie zapędzić się w realizacji tych naszych priorytetów na tyle, że będzie się to odbywało nadmiernym kosztem, na przykład kosztem przesadnej oszczędności, albo wręcz przeciwnie, kosztem naszego zdrowia, bo będziemy zbyt intensywnie się zapracowywać. I pewnie was nie zaskoczę, jak powiem, że nie ma jednego sposobu, bardzo wiele zależy od konkretnej osoby i jej preferencji, ale to, co u mnie się sprawdziło, to sprawdziła się metoda liczbowa. Czyli ja próbowałem wszystkie te moje cele zwymiarować w pewnym sensie, określić, ile one będą kosztowały, ile muszę mieć na nie pieniędzy i po prostu sobie w ten sposób to poukładałem. W książce Finansowy Ninja, przypomnę, jest nawet sposób na to, jak wyliczyć, ile pieniędzy potrzebujemy, żeby przejść na emeryturę przy pewnych założeniach. Także ten sam sposób można wykorzystać zarówno do liczenia tego momentu przejścia na emeryturę, jak również na przykład do policzenia, ile czasu będziemy musieli odkładać na budowę domu, jeżeli to jest naszym marzeniem, czy osiąganie innych celów. I znając te kwoty, możemy dopiero zdecydować, czy ten cel jest realny, czy nierealny. Czy przy naszych obecnych zarobkach to jest coś, co da się osiągnąć w miarę krótkim czasie, czy wymaga to systematycznych, wieloletnich wyrzeczeń być może. Jeżeli nie chcemy wyrzeczeń, no to pytanie, czy jesteśmy w stanie wydłużyć ten okres oczekiwania na tą nagrodę, nazwijmy to, i czy to akceptujemy, czy te parametry akceptujemy, czy na przykład akceptujemy to, że będziemy pracowali jeszcze 30 lat po to, żeby postawić swój dom. Jeżeli nie, no to być może coś trzeba zmienić. I dokładnie to samo wyliczenie tych kwot przyda nam się również, żeby określić moment, w którym powiemy stop, że już wystarczy, że już nie musimy się tak napinać. Był fajny artykuł na blogu swego czasu. Zapytałem was, poprosiłem was o to, żebyście zastanowili się nad tym, jak rozdysponujecie 2 miliony złotych, jeżeli wygracie je w lotto. Zalinkuję w notatkach do tego odcinka podcastu, do tego konkretnego artykułu, bo warto go przeczytać. Te scenariusze są różne, ale ja tam również przedstawiałem moje przemyślenia na ten temat. Jakie scenariusze są, jakie ja widzę scenariusze dla siebie, jeżeli by mi taka kwota wpadła jak gwiazdka z nieba. I niestety, nikt za nas tej roboty nie wykona, ale lepiej się nad tym zastanowić wcześniej, zanim ta sytuacja się wydarzy, bo później może się okazać, że po prostu w głupi sposób wydajemy pieniądze. Niezgodnie z tym, jakie są tak naprawdę nasze dążenia, cele, oczekiwania itd., itd., itd. Jedno przemyślenie, które mam, to jest takie, że na pewno nie warto przeznaczać na pracę większości swojego życia. I to mówię wam ja, osoba, która dosyć dużo pracuje. Mi się to wzięło z lektury takiego wywiadu z Tomaszem Chlebowskim. To był założyciel firmy TCH, całej grupy firm TCH. Wywiad przeczytałem chyba gdzieś tam w okolicy 2003-2004 roku. Problem był taki z firmą TCH, że to był jeden z największych dystrybutorów IT w latach 90., ale firma upadła bodajże w roku 2001 przez serię błędnych decyzji właściciela, pana Tomasza Chlebowskiego i całego zespołu, który z nim pracował, ale on tam miał dosyć autorytarne zdanie, więc można powiedzieć, że sam doprowadził firmę do bankructwa. I on w tym wywiadzie powiedział coś takiego, że no miał taki okres w swoim życiu, kiedy miał dosłownie nieograniczoną ilość pieniędzy i mógł w tym czasie na przykład pojechać na Malediwy, na fajne wakacje, ale nie zrobił tego, bo uważał, że praca jest najważniejsza, czyli poświęcał swój czas na to, żeby rozwijać firmę. Ale niestety po bankructwie firmy już tak łatwo na te Malediwy wyjechać nie było. I tak naprawdę mówi, mogłem w swoim czasie z życia korzystać, a teraz już po prostu takiej szansy nie mam i pewnie szybko nie będę miał. Mi ten wywiad bardzo utkwił w pamięci, bo też no to pokazuje, że ten los i te ścieżki naszego życia są bardzo przeróżne i to nie jest tak, że jeżeli dzisiaj nawet mamy świetną sytuację finansową, to będzie trwało wiecznie, więc no gdzieś trzeba to wszystko równoważyć. O zdrowie również trzeba odpowiednio wcześniej zadbać. Praca czy ogólnie bogacenie się nie może być motywem przewodnim naszego życia. Musimy szukać tej równowagi. Tu, żeby wam pomóc znaleźć ten złoty środek, to zalecam w zasadzie trzy wskazówki, trzy metody, które pozwalają fajnie sobie go wyznaczyć. Pierwsza wskazówka to jest taka, że istnieje modelowy podział budżetu domowego. Nawet jeżeli budżetu domowego dzisiaj nie prowadzicie, to ten modelowy podział zakłada, że 60% waszych dochodów, czyli tego, co zarabiacie, powinny pochłaniać koszty stałe waszego życia. Wszystkie wasze zobowiązania, opłaty, bieżąca konsumpcja, jedzenie itd., itd., itd. 10% to powinna być taka rezerwa, którą tworzycie na wydatki nieregularne. Czyli w szczególności to są wydatki nieregularne, to są takie oszczędności, które będą potrzebne w perspektywie roku, w perspektywie najbliższych 12 miesięcy. To są najczęściej różne cykliczne opłaty, typu właśnie ubezpieczenie za samochód, typu wakacje, typu jakieś remonty, które wykonujecie, czy macie zaplanowane, zakup jakichś sprzętów do domu, coś, co nie jest ponoszone co miesiąc, ale wiadomo, że w ciągu roku raczej z pewnością tego typu wydatki poniesiemy. Kolejne 10% to jest oszczędzanie długoterminowe. To może być budowa poduszki finansowej właśnie, jeżeli jej nie mamy. To może być również spłata długów, jeżeli mamy długi na głowie, ale to może być również odkładanie pieniędzy czy to na edukację dzieci kiedyś w przyszłości, czy na zakup kolejnego samochodu. Coś, co się wydarzy w perspektywie dłuższej niż rok, ale jednocześnie krótszej niż nasza emerytura. No i kolejne 10%. To są właśnie inwestycje emerytalne, czyli odkładanie części naszych zarobków, żebyśmy mieli za co żyć na emeryturze. I zostaje nam jeszcze ostatnie 10% i to jest coś, co nazywane jest fun money, ten schemat podziału tego budżetu domowego, który wam omawiam, to jest według pana Jenkinsa, takiego Amerykanina, który tu mówi, to jest taki modelowy budżet, nie jest to mój wymysł. I tamto fan money określa się jako budżet na spełnianie, no, na rozrywkę ogólnie rzecz biorąc. Trochę spełnianie marzeń, ale trochę również rozrywka, trochę takie zachcianki, czyli wydatki na to, by cieszyć się po prostu życiem. I taki podział to jest bardzo konkretna wskazówka. Przykładowo, jeżeli zarabiacie dzisiaj, strzelę tak optymistycznie, 5000 zł miesięcznie, no to nawet z tego modelu wynika, że na rozrywkę możecie przeznaczać 500 zł miesięcznie. Jeżeli chcecie wydawać więcej, no to jest pytanie, ok, skąd zabierzecie te pieniądze? Ale ja sugeruję, żeby po prostu zacząć więcej zarabiać albo po prostu zaoszczędzić w innych obszarach. No, proste rozwiązanie, nie? I teraz, jeżeli ktoś się buntuje i mówi, że zasługuje na więcej, to ja nie przeczę, że ma prawo tak myśleć, ale obiektywnie rzecz biorąc, z takiego racjonalnego punktu widzenia, ten poziom jego zarobków w tej chwili nie uzasadnia wydawania więcej. Kropka. Tyle po prostu. Ale też fajne, to co jest fajnego w tym budżecie, to jest to, że on pozwala zachować pewne zdrowe proporcje i też pewną kondycję zdrową psychiczną. Tak? To jeżeli miesiąc w miesiąc myślimy o tym, żeby pewną część z naszych zarobków przeznaczyć na rozrywkę, no to nam pozwala cieszyć się życiem na bieżąco. Nie musimy ponosić dużych wyrzeczeń w tej chwili, żeby korzystać z życia. A jednocześnie mamy bardzo konkretny reżim działania. No ale ktoś mógłby mi tutaj powiedzieć, że fajnie, że jest taki modelowy budżet, ale tak naprawdę on nie jest do zaaplikowania w każdej sytuacji. W przypadku na przykład osób, które tkwią w długach, no bez sensu jest odkładanie oszczędności na emeryturę. No jakby priorytetem w ich przypadku powinna być jak najszybsza spłata długów, nie? Całkowicie się z tym zgadzam i dlatego właśnie w książce Finansowy Ninja umieściłem taki schemat, który się nazywa Finansowy Rozkład Jazdy i to jest taki druga wskazówka, jak można podejść do tego szukania złotego środka. Pokażę to dla tych osób, które w tej chwili oglądają na YouTubie. Będzie w notatkach do tego odcinka podcastu również ten schemat. On pokazuje, na czym warto się skoncentrować w zależności od tego, jak bardzo dobra jest nasza sytuacja finansowa, albo jak bardzo niedobra jest nasza sytuacja finansowa. First things first, jak to mawiają Indianie, czyli najpierw powinniśmy się zająć tym, co ma najwyższy priorytet. No, w przypadku sytuacji długów, tkwienia w długach, spłata długów jest najwyższym priorytetem. W przypadku, kiedy nie mamy jeszcze zbudowanej poduszki finansowej, nie powinniśmy jeszcze rozpoczynać inwestowania. Najpierw zabezpieczamy tyły, a dopiero później przechodzimy do bardziej wyrafinowanych metod pomnażania naszych pieniędzy. I na to wszystko trzeba jeszcze nałożyć trzeci czynnik, w zasadzie najtrudniejszy do opisania, bo to są nasze indywidualne preferencje. Te preferencje, które wynikły z odpowiedzi na te 9 pytań, które wcześniej zadawałem wam w tym podcaście. Teraz je sparafrazuję trochę inaczej, na przykład to są takie pytania, czy chcemy pracować do końca życia? Co powoduje, że się cieszymy? Czym się cieszymy? Co daje nam poczucie spełnienia? W czym czujemy się mocniej, a gdzie mamy braki? I teraz znowu, jeżeli uświadamiamy sobie swoje braki, to czy my chcemy te braki uzupełniać, czy może nie, bo się dobrze z nimi czujemy, albo na przykład nie uważamy, że dany obszar to jest coś, co powinniśmy poprawiać, bo wcale nie chcemy iść w tym kierunku. I to są wszystko bardzo ważne pytania i one też pomagają nam wypracować własne kryteria decyzyjne i trochę wzmocnić nasze poczucie intuicji co do siebie samego. Czyli znowu, 3 zestawy. 1 budżet domowy i taki modelowy podział budżetu domowego. 1 drogowskaz, jak możemy szukać złotego środka. 2 książka Finansowy Ninja i przedstawiony tam schemat finansowego planu jazdy. No i 3 to jesteśmy my i ten nasz filtr, który stale w sobie budujemy i doskonalimy. I teraz wydobędę na wierzch taki bardzo konkretny i namacalny przykład z mojego życia, który pomoże wam zrozumieć, jak ja podchodzę do planowania takich celów, które są związane z dużymi wydatkami. I też takimi wydatkami, które można by było uznać za moją zachciankę bądź fanaberię, czyli czymś, co nie jest mi potrzebne zasadniczo do życia, tylko jest rzeczywiście, no, z perspektywy niektórych osób może być uważane za zbędny wydatek. Konkretnie, ja od dłuższego czasu zastanawiam się nad zakupem fajnego, mocnego samochodu, takiego, który mi się podoba, który fajnie jeździ i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Krótki czas do setki. Jest to gdzieś jakieś marzenie moje, i to z lat dziecięcych i, że tak powiem, jako starszy facet, no również chciałbym dojść do takiego momentu, a udało mi się już w zasadzie dojść do takiego momentu, że mogę taki duży wydatek, typu kilkaset tysięcy złotych, ponieść bez w zasadzie odczucia tego w moim budżecie domowym. Ja już byłem bardzo blisko zakupu takiego auta, ale się powstrzymałem. Nie dlatego, że mnie nie stać, tylko dlatego, że chciałem się upewnić, że kupuję to auto dla siebie. Dla siebie to znaczy, że nie kupuję go na pokaz, bo to jest jedna rzecz. I że kupuję je wyłącznie dla mojej frajdy, dla mojego poczucia satysfakcji. I powiem szczerze, miałem co do tego pewne wątpliwości, więc dałem sobie czas na to, żeby tę decyzję po prostu przemyśleć. Bo z jednej strony jest tak, że ja się nie przejmuję opiniami innych, czyli jest mi absolutnie wszystko jedno, co ludzie na ten temat powiedzą, co wy na ten temat powiecie również. Ale z drugiej strony nie chcę robić też niczego, co można by było uznać za gorszące, za w jakiś sposób was zasmucające. Czytaj, no komuś się może zrobić przykro, nie? Że nie ma na życie, a Szafrański rozbija się takim super samochodem. W szczególności chcę uniknąć obnoszenia się z tym czymś, co można by nazwać po prostu bogactwem. Bo o ile ja samego bogactwa nie uważam za złe, to uważam, że nie powinno ono w żaden sposób krzywdzić innych, tak? W tym sensie. Czyli to, co robi się z tym bogactwem, ma kolosalne znaczenie. I afiszowanie się z bogactwem uważam po prostu za niemoralne. I tyle. To, czy się ze mną zgadzacie, czy nie, każdy ma prawo do własnej opinii. Absolutnie nie trzeba się ze mną zgadzać. Dodam, że im dłużej się nad tym zastanawiam, czy takie auto kupić, czy nie, to dochodzę do wniosku, że nie będę miał w ogóle pewności co do tego, czy kupuję je wyłącznie dla siebie, czy przypadkiem nie ma tam też w tym takiego elementu mojego ego, że jednak to jest takie fajne. Więc ja przede wszystkim dałem sobie czas, żeby przyzwyczaić się do tej myśli, przemyśleć wszystkie aspekty, które się z tym wiążą, ale też w pewnym sensie pozwolić się emocjom trochę wypalić, żeby nie było tam czegoś takiego, że ten zakup na przykład odpodoba mi się po krótkim czasie. No nie. Chcę być przekonany, że to jest rzecz, której naprawdę pożądam. Okay. I druga rzecz, którą sobie, czyli tak, jedno to było odroczenie z takich powodów, ale żeby w tym wytrwać, w tym postanowieniu, że odraczam, to narzuciłem sobie pewien kaganiec, bardzo restrykcyjny kaganiec, a jednocześnie bardzo obiektywny kaganiec, bo pomimo, że jestem zdecydowany na zakup tego samochodu, to uznałem, że odłożę go do czasu, kiedy nasza wartość netto nie wzrośnie o kolejny milion złotych. I zapisałem sobie tę kwotę. I powiesiłem ją sobie na widoku i widzę ją praktycznie każdego dnia i wtedy dopiero kupię sobie to auto bez żadnego poczucia winy. Taki mam kontrakt ze samym sobą, zresztą o kontraktach ze samym sobą szczegółowo pisałem już również na blogu. Zachęcam do zerknięcia do notatek, tam będzie link do tego artykułu. No i teraz kolejna kwestia, która się pojawiła przy takim zakupie i procesie decyzyjnym, to jest, czy zakup takiego auta poniekąd zabawki za kilkaset tysięcy złotych, to jest coś, co można uznać za jakkolwiek racjonalne. No bo przecież można kupić tańsze auto, albo takie, które można kupić nowe, tańsze auto, można kupić używane auto, można auto w ogóle nie kupować, można je wypożyczyć, można jeździć też cały czas komunikacją miejską, ja bardzo dużo jeżdżę komunikacją miejską. Do tego jestem, trzeba pamiętać, jestem blogerem, który ma markę Jak oszczędzać pieniądze, a więc powinienem, przynajmniej w oczach niektórych, być takim przykładem racjonalnego podejścia do takich dużych zasiankowych wydatków. I zapewne nie jedna osoba powie, że ja się w pewnym sensie sprzeniewierzam tym głoszonym przeze mnie ideałom, skoro kupuję taki drogi samochód. To jest jeden punkt widzenia, ale z mojej perspektywy to jest bzdura trochę. To jest trochę bzdura, bo ja jestem w pełni zgodny z tym, co głoszę. To znaczy dla mnie od zawsze mądre oszczędzanie polegało na tym, że ciąłem swoje wydatki w tych obszarach, które nie były dla mnie istotne, po to, żeby mieć pieniądze na to, co jest dla mnie ważne, to, co kocham. I tu dochodzimy właśnie do sedna, myślę, dzisiejszego podcastu, do pytania, czym są w ogóle pieniądze? Dla mnie pieniądze nie są celem samym w sobie. Pieniądze są środkiem do realizacji celów. I mogą to być cele osobiste, mogą być to cele rodzinne, mogą być to również cele szerokie, społeczne. Do tego nam mogą służyć pieniądze i to dopiero realizacja pewnych działań, które są możliwe dzięki temu, że mamy pieniądze, to nam może dawać szczęście. Ja uważam, że same pieniądze same w sobie szczęścia nie dają. Pieniądze szczęścia nie dają. Można się też ze mną nie zgadzać, ale uważam, że dopiero używanie tych pieniędzy w mądry sposób daje satysfakcję, poczucie spełnienia i tak dalej. Ja w szczególności doceniam tych majętnych ludzi, którzy są w stanie finansować działania dobroczynne dzięki temu, że zarabiają kolosalne pieniądze, są w stanie finansować edukację, są w stanie być mecenasami, sponsorami fajnych projektów i tak dalej, i tak dalej. No to jest na pewno coś, za co warto te osoby rzeczywiście doceniać. I wracając do tematu, wspomniałem wam kiedyś, że jadąc na wakacje zawsze się kieruję taką zasadą, król się bawi, złotem płaci. To jest taki moment dla mnie, te wyjazdy rodzinne, że my się tam wtedy szczególnie z pieniędzmi nie liczymy. No właśnie po to pracuję cały rok, żeby móc wydawać na wakacjach, żeby się niczym nie przejmować. Daje mi to radość, a jednocześnie mieści się to w ramach, które sobie wytyczam, czyli jednak budżet na wakacje jakiś tam konkretny mam, ale jest naprawdę dosyć duży, mówiąc zupełnie wprost. Uczciwie mówiąc, nic nikomu do tego, w jaki sposób wydaje swoje pieniądze. I podobnie jest z takim drogim samochodem. Znaczy, gdybym traktował go jako element budżetu związanego z transportem wyłącznie, to nigdy nie byłbym w stanie uzasadnić tak dużego wydatku. Bo rzeczywiście można kupić tańszy samochód. Ale z drugiej strony to jest tak, że to nowe auto ma mi dawać pewną frajdę i ja bardziej je traktuję jako coś, co mentalnie powinno być zaksięgowane jako wydatek dotyczący w kategorii fun money, czyli te 10% budżetu, które jest przeznaczone na realizację czegoś, co powoduje, że fajnie się czuję. Nie jest prawdą, że to jest samochód rozrywkowy wyłącznie, bo wiadomo, że będę go wykorzystywał również w celach biznesowych. Niemniej jednak podchodzę do jego księgowania mentalnie właśnie w taki sposób. No i teraz pytanie, czy mnie stać? No bo to jest tylko 10% dochodu. Jednocześnie auto kosztuje kilkaset tysięcy złotych, takie, które chciałbym sobie kupić. I jeszcze do tego, to nie jest 10% budżetu, tak? Tylko to powinno być 5% budżetu, no bo połowę budżetu na rozrywkę to w zasadzie jest coś, czym może dysponować moja żona Gabi, a 5% to jest to, czym mogę dysponować ja. I teraz zakładając, że takie auto kupuję sobie co najmniej na kilka lat, no to pytanie, czy chcę rzeczywiście poświęcić te moje 5% dokładnie na to. Na szczęście tak szczęśliwie się składa, że te 5% mojego dochodu wystarczy na taki samochód. No oczywiście decyzja nie została jeszcze 100% podjęta, bardzo bym chciał, ale nadal czekam na spełnienie tego kryterium wzrostu wartości netto o 1 000 000 zł. Nie jest łatwo, nie jest łatwo, ale pokazuję wam, jak ten proces decyzyjny u mnie rzeczywiście wygląda. I teraz, co się wydarzy, kiedy już uda mi się zrealizować ten cel? No, będę miał coś, co jeżeli księguję to w kategorii rozrywka, relaks, no to w takim razie, czy to musi jeździć cały czas? No nie, to może sobie również stać. To niekoniecznie musi być wykorzystywane non-stop. Szczęśliwie dla mnie w żaden sposób nie rujnuje to podziału mojego budżetu w innych kategoriach. Nadal jestem w stanie odkładać pieniądze, nadal jestem w stanie gromadzić oszczędności na moją emeryturę. I myślę, że to jest kluczowe, że to jest kluczowe, że jeżeli ponosimy takie duże wydatki na nasze hobby, to możemy je ponosić, pod warunkiem rzeczywiście, że najpierw zabezpieczyliśmy swoje tyły. I na tym polega mądre oszczędzanie i mądre odkładanie pieniędzy, że tniemy wszystko do spodu w pień, tam gdzie nam nie zależy, po to, żeby mieć więcej pieniędzy na to, na czym nam zależy. Ktoś kiedyś mądry powiedział, że z pieniędzmi do trumny się nie położysz i to jest prawda. W związku z tym, no realizujmy te nasze marzenia. Tylko z głową. Na pewno bez zadłużania się. I na koniec myślę, że warto podkreślić jeszcze jeden aspekt. Ja powiedziałem na początku, że widzę takie dwa bieguny, albo nadmierne oszczędzanie, albo nadmierne dążenie do tego, żeby coraz więcej zarabiać. Moim zdaniem nie warto przeginać ani w jedną, ani w drugą stronę. I pytanie jest, jak ja definiuję ten punkt przegięcia? Myślę, że w przypadku nadmiernego oszczędzania ta cienka linia przekraczana jest wtedy, kiedy działania takiej osoby, która jest oszczędna, zaczynają doskwierać innym. Kiedy osoby w pobliżu w jaki sposób cierpią przez to, albo ich to zaczyna dotyczyć, nadmierna oszczędność danej osoby, tej, która jest oszczędna. Jeżeli są takie skutki uboczne, to znaczy, że już przegięliśmy. Także oszczędzanie zdecydowanie nie powinno się odbywać kosztem innych osób. Inne osoby mogą mieć inne priorytety niż my. To też jest ważne i trzeba uszanować te priorytety. Działać po prostu w swoim obszarze. Z kolei z takim nadmiernym koncentrowaniem się na zarabianiu, to ja widzę trochę inny problem. Bo widzę, że po prostu są osoby, które chcą mieć więcej po to, żeby mieć więcej. Czyli jakby dążą do posiadania większej ilości pieniędzy, ale bez jakiegoś konkretnego celu. No i teraz pytanie, czy to jest zasadne? Bo ja naprawdę nie mam problemu, jeżeli duże pieniądze są skutkiem ubocznym świetnie wykonywanej pracy, zapłatą, którą otrzymujemy od innych za to, że dostarczamy usługi czy produkty świetnej jakości, czy pracę dobrej jakości. Gorzej, gdy pieniądze stają się celem samym w sobie, że człowiek się zapracowuje, ale nie wie, na co te pieniądze może przeznaczyć, bo wtedy rzeczywiście trudno jest mu się wyrwać z takiego kołowrotka i myślę, że kluczowe w takich momentach jest po prostu zastanowienie się nad własnymi motywacjami. To ćwiczenie, które było na początku podcastu, te 9 pytań, bardzo w tym pomaga, bo wtedy możemy sobie rzeczywiście uświadomić, że być może pędzimy zupełnie niepotrzebnie, że już mamy wystarczająco dużo, że już można powiedzieć stop i coś w swoim życiu przemodelować. Ja kiedyś chyba wam już wspominałem w podcaście, że moim zdaniem taką prawdziwą sztuką jest nauczyć się żyć z takim przekonaniem, że ja już nic nie muszę. I to wcale się nie musi sprowadzać do tego, że mamy bardzo dużo pieniędzy, tylko że komfortowo czujemy się z zostawianiem pieniędzy na stole, tak mówiąc w przenośni. Czyli co z tego, że ktoś nam obiecuje gdzieś tam złote gruszki na wierzbie? My nie musimy. Ja nie muszę tam sięgać, bo jakby uznaję, że moja obecna sytuacja jest wystarczająco dobra. Owszem, z jednej strony zabija to jakieś ambicje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale z drugiej strony daje nam taki komfort, że my rzeczywiście mówimy tak różnym pomysłom tylko wtedy, kiedy jesteśmy do nich dogłębnie przekonani, a całą resztę po prostu odpuszczamy. Dzięki temu lepiej realizujemy to, na czym naprawdę nam zależy. I w zasadzie realizujemy tylko to, na czym nam naprawdę zależy. I ja właśnie tego wam życzę. Znaczy takiego świadomego poruszania się po świecie finansów, rozumienia tego, czego wy naprawdę chcecie i stopniowego dążenia w tym kierunku. Tym osobom, które jeszcze nie czytały książki Finansowy Ninja, to zdecydowanie polecam lekturę. Podcast prawdopodobnie ukaże się 5 grudnia, czyli w dzień darmowej dostawy w 2017 roku. I tego dnia będzie niesamowita okazja do zakupu książki, ponieważ koszt wysyłki będę brał na siebie. Także płacicie tylko cenę książki i Finansowy Ninja jedzie prościuteńko do was bez żadnych dodatkowych kosztów, czyli o 15 zł. Taniej, zdecydowanie polecam. Powiem też, że tym osobom, które się spóźnią i przesłuchają podcastu później, że 12 grudnia chcę udostępnić nowy szablon budżetu domowego na 2018 rok. Udostępnić na blogu oczywiście i wtedy też zorganizuję dzień darmowej dostawy, ale prawdopodobnie tylko z kodem rabatowym. Także polujcie również na kod rabatowy po 12 grudnia, od 12 grudnia w zasadzie i też będziecie mogli liczyć na darmową wysyłkę. I ostatnia chyba refleksja, tak już na koniec podcastu, to że też nie można się w tej racjonalności zapędzić w jakiś taki kozi róg, tak mi się wydaje. Czyli trochę wywrócę do góry nogami to, co powiedziałem. Wydaje mi się, że warto czasami wydawać pieniądze w głupi sposób. Czyli dawać sobie szansę, żeby poznać swoje emocje również w tych takich negatywnych momentach, kiedy przekonujemy się, że to były głupio wydane pieniądze. To może być też nietrafiona inwestycja na przykład, bo wydaje mi się, że to po prostu nas rozwija i uczy nas również reakcji na pewną stratę. Ja mam w swoim życiu miałem bardzo dużo takich wypadków. Miałem taką fazę, że kolekcjonowałem różne gadżety, wydawałem masę pieniędzy na elektronikę, zmieniałem telefony co chwila i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czy na przykład grałem w kręgle, o czym też opowiadałem już, niemalże zawodowo grałem w kręgle, ponosząc olbrzymie koszty z miesiąca na miesiąc. I te etapy, myślę, w życiu były mi potrzebne. Były mi również potrzebne do tego, żeby uświadomić sobie błędy, które popełniałem i dzięki temu, że je popełniłem wcześniej na dużo mniejsze kwoty, być może nie popełniłem dużo większych błędów w przyszłości, a już w tej chwili w mojej przeszłości, ale w każdym razie w późniejszym okresie mojego życia. Także nie warto być do końca racjonalnym. Szaleństwo też jest fajne, trzeba mieć tylko świadomość, że wszystko ma swoją cenę i że te koszty trzeba będzie ponieść, a w sytuacji, kiedy finansujemy nasze życie nie z bieżących przychodów, tylko kredytami konsumenckimi na przykład, te koszty być może będziemy musieli ponosić przez wiele, wiele lat. I to jest słaba sytuacja i tego nie róbcie. A reszta zależy tylko od was i reszta zależy od tego, jakie te wasze preferencje rzeczywiście są. Nie słuchajcie takich mądrali za dużo jak ja, tylko po prostu róbcie swoje i róbcie dobrze. I tego wam dzisiaj życzę. Oczywiście przypominam, że link do tego odcinka podcastu znajdziecie pod adresem jakoszczędzaćpieniądze.pl/111, taki okrągły numer, jak 111 odcinek podcastu. W kolejnym odcinku za dwa tygodnie moim gościem będzie ponownie Wojtek Woźniczka, zawodowy negocjator. I tym razem z Wojtkiem porozmawiamy sobie na temat tego, jak przygotować się do negocjacji podwyżki w pracy i jak skutecznie taki proces negocjacji podwyżki przeprowadzić. I to jest coś, co mam nadzieję, że was zmotywuje dodatkowo do podnoszenia waszych zarobków i do pójścia być może w nowym roku sprawnie po podwyżkę. Dostaniecie konkretną wiedzę, jak to zrobić, także szykuje się naprawdę odcinek petarda, a na dzisiaj to już koniec. Dzięki wielkie za wspólnie spędzony czas i życzę ci skutecznego przenoszenia twoich celów finansowych na wyższy poziom. Trzymaj się, do usłyszenia.